Polski na wynos. Polski na wynos. Dlaczego pojęcie jest zielone? Gdzie tak naprawdę są manowce? Skąd się wzięło lelum polelum? Dowiesz się codziennie po 10 rano w programie Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 10.30.
Cześć, przy mikrofonie Anna Makarewicz. Zapraszam na specjalny wielosztuk ciekawostek językowych. Niektóre wyrazy potrafią zadziwiać w swej prostocie. Może być to kolejną przyczyną do pokochania na nowo naszego języka ojczystego. Czasami jednak, by dostrzec niuanse językowe, trzeba być naprawdę bystrym. A przy okazji, czy zastanawialiście się kiedyś, ile znaczeń skryje się pod słowem bystry? Wyrazu tego używamy często w określeniu osoby, która jest sprytna, rozumna czy zdolna. Jednak według słownika Witolda Dorszewskiego jest to drugie znaczenie tego słowa. Pierwszym jest bystry, czyli poruszający się szybko, szybko wykonywany. Wyrazami bliskimi do bystry jest również wartki, chyży i rączy. Ten ostatni uznalibyśmy dziś za archaiczny. Rączy to dawne określenie na szybko poruszające się zwierzę, na przykład konia czy jelenia lub coś krótkotrwającego. Wartki to wyraz określający m.in. szybko płynącą wodę, mającą silny prąd. O strumieniu możemy powiedzieć, że jest wartki. Chyży to częsty wyraz wykorzystywany w dyktandach. Zapisujemy go z użyciem ch oraz samego z. Wracając do bystrego. Bystry zatem może być nie tylko człowiek. Ktoś może mieć bystry umysł lub dowcip. Bystry może być również zając, koń, potok. Oprócz tego, trzecim znaczeniem tego wyrazu jest wrażliwy na bodźce zewnętrzne, przenikliwy i badawczy. Użyć tego wyrazu w tym znaczeniu możemy w określeniu oczu, a nawet ucha. Tak pospolity wydawałby się ten wyraz. Warto jednak czasem przyjrzeć się tym zbiorom słów, których używamy na co dzień, bo nieraz możemy odkryć coś ciekawego. Jeśli chcielibyście poznawać nowe znaczenia prostych słów lub poznawać ich dawniej używane synonimy, zajrzyjcie do dostępnego w internecie słownika języka polskiego PWN oraz słownika polszczyzny XVI wieku. Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wiele osób pewnie by się zgodziło z tym twierdzeniem. Niestety od strony językowej, a konkretnie we frazeologizmach związanych z psem, zwierzak ten nie wypada zbyt korzystnie. Historia psa udomowionego jest bardzo długa i ciekawa, dlatego wyrażeń językowych z nim związanych jest sporo. Często określenia związane z psem, jego cechami lub zachowaniem, które w przenośni komuś przepisujemy, mają charakter negatywny, a nierzadko obraźliwy. Na przykład być psem ogrodnika, czyli samemu z czegoś nie korzystać i jednocześnie nie pozwalać na to komuś innemu. Mieć kogoś za psa, czyli lekceważyć kogoś, mieć go za nic. Być czegoś jak psów, czyli pogardliwe określenie na mnóstwo czegoś. Na biednego zawsze psy szczekają, co odnosi się do twierdzenia, że biednego zawsze spotykają niepowodzenia. Pies z nimi tańcował, to określenie wyrażające lekceważenie kogoś. Wieszać na kimś psy to znaczy oczerniać kogoś, znieważać, psuć komuś reputację. Łgać jak pies, czyli bezczelnie kłamać. Psu oczy sprzedać, czyli być bezwstydnym. Ciekawym określeniem jest również przyjdzie na psa mróz, inaczej zaznasz jeszcze biedy albo kłopotów. Jest również takie powiedzenie pies szczeka, a wiatr wieje lub pies szczeka, a karawana jedzie dalej. Mówimy tak o postawie spokojnej i rzeczowej wobec nieuzasadnionych i bezskutecznych protestów czy obmów. To było tylko parę przykładów, ale wyrażeń z psem o charakterze negatywnym jest więcej. Szczęśliwie i pocieszająco dla miłośników tych zwierzaków są również określenia o nacechowaniu pozytywnym, takie jak wierny jak pies albo czujny jak pies. Na koniec dzisiejszego odcinka wspomnę, że według słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Dorszewskiego wyraz pies w jednym ze swoich znaczeń jest myśliwskim określeniem na samca lisa i borsuka. Tematyka zwierząt w języku na pewno jeszcze się pojawi. Nie raz, nie dwa słyszeliście pewnie o wprowadzaniu innowacji albo o innowacyjnych produktach. Takie hasła przykuwają naszą uwagę, bo zapowiadają coś nowego, czego do tej pory jeszcze nie było. Innowacja to określenie na rzecz nowo wprowadzoną, na nowość albo reformę. Mówimy, że wprowadzamy innowacje. Mogą być to na przykład innowacje techniczne. Dziś najczęściej kojarzą nam się one właśnie z technologiami. Innowatorów wyobrażamy sobie jako inżynierów albo biznesmenów. Wbrew temu skojarzeniu istnieją również innowacje językowe. Są to wszystkie nowe elementy w języku, na przykład w tekście, w wymowie głosek, a nawet odmianie wyrazów lub ich nieodmienności. Może być to również nowy wyraz, a nawet nowy związek frazeologiczny. Innowacje językowe, w przeciwieństwie do tych technologicznych, nie zawsze powstają w sposób zaprojektowany. Mogą pojawiać się wtedy, gdy ktoś nie zna zasad poprawności językowej dostatecznie dobrze, a czasami powstają w wyniku przejęzyczeń. Zwykle mają charakter jednostkowy. Jeśli ktoś w rozmowie z nami popełni błąd językowy lub się przejęzyczy, możemy elokwentnie i żartobliwie zwrócić uwagę na nieświadomą innowację językową tej osoby. Innowacja językowa, która powstaje świadomie, pojawia się z powodu określonych potrzeb, nazwa nowego zjawiska, przedmiotu lub stanu emocjonalnego. Dobrym przykładem może być choroba szalonych krów. Świadoma innowacja językowa powstała na potrzeby określenia nowej choroby pojawiającej się wśród bydła w latach 80. XX wieku. Innymi przykładami świadomej innowacji językowej sprzed lat jest choćby telefon komórkowy albo wykrzyknienie wow. Współczesnym przykładem może być wyraz odzobaczyć, popularny w języku internetu. Innowacje, które zostały zaaprobowane w normie na podstawie odpowiednich uzasadnień, nazywamy zmianami językowymi. Te innowacje, które nie zostały zaakceptowane, określa się po prostu błędami językowymi. Jak widzicie, w językoznawstwie innowacja i błąd leżą blisko siebie. Niech Was to jednak nie powstrzymuje przed językową kreatywnością. Może kiedyś skonstruowane przez Was słowo albo powiedzenie upowszechni się i z czasem wejdzie do normy językowej. Zanim jednak nazbyt się rozpędzicie, pamiętajcie o zasadach poprawnej polszczyzny. Ciekawostki językowe dostrzegać możemy w każdej przestrzeni życia i w każdym miejscu. Na przykład w łazience. Znajduje się tam co najmniej kilka przedmiotów z codziennymi, ale też interesującymi nazwami. Pierwszym takim jest balia. Może się wydawać, że jest to starsza wersja wanny. I tutaj zaskoczenie, bo jest odwrotnie. To wanna jest starszym wyrazem, znanym co najmniej od XVI wieku. Balia pojawiła się w polszczyźnie dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Różnica między tymi słowami jest nie tylko wiekowa, ale także znaczeniowa. Balia to inaczej mała wanna do prania i płukania, albo wiadro do noszenia wody. Słowo to wywodzi się z niemieckiego, ale do dialektów dolnoniemieckich trafiło najpewniej z Francji. Tam było określeniem tych samych przedmiotów. Dlaczego balia zniknęła z naszego języka? Z powodu technologizacji. Tak, kiedy pojawiły się pralki, zastąpiły one balię nie tylko fizycznie, ale i w języku. Jakie jeszcze ciekawe wyrazy znajdziemy w łazienkach? Do kosza na pranie wrzucamy bieliznę. Dziś bielizną określamy części ubrania zakładane jako najbliższą ciału warstwę. Ale bielizna to również wyroby z białej tkaniny. W słowniku polszczyzny XVI wieku możemy przeczytać, że bielizna dawniej oznaczała białą plamę. Mówiono, że coś jest pokryte bieliznami, czyli białymi plamami. Kolejnym dawnym znaczeniem tego słowa jest warstwa drzewa, znajdująca się między korą a rdzeniem. A skoro mówię już o ubraniu, to ciekawostką może być też inne określenie na szlafrok. Jest nim podomka. Szlafrok pochodzi najprawdopodobniej z języka niemieckiego, zatem podomka będzie to w pełni polski odpowiednik tej części garderoby. Idąc dalej w nazewnictwo bieliźniane, którym dzisiaj się zajęłam, pomyślałam, że warto zastanowić się, czy stanik i biustonosz to na pewno dokładnie to samo. Okazuje się, że nie do końca. Stanik ma szerszy zakres znaczeniowy. Określa na przykład górną część sukni bez rękawów albo część stroju ludowego kobiet. Wycięty kaftanik bez rękawów. Stanik jest to również określenie gorsetu. Codziennie otacza nas mnóstwo przedmiotów oraz ich nazwy, które mają swoje ciekawe historie. To jest coś, co w języku można bardzo polubić. Tę podróż historyczną przez wieki tradycji i kultury, zaczynając czasami tylko od jednego hasła w słowniku, a potem zagląda się do kolejnego i kolejnego itd. Ja zatem będę zaglądać do słowników i zbierać dla Was ciekawostki, a Wy słuchajcie kolejnych odcinków Polskiego na wynos.
Polski na wynos. Polski na wynos. Dlaczego pojęcie jest zielone? Gdzie tak naprawdę są manowce? Skąd się wzięło lelum polelum? Dowiesz się codziennie po 10 rano w programie Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 10.30.